zachodzie.
Dobry wieczór, mówią realizujący audycję Paweł Kretkowski i prowadzący Rafał Regulski. Stali słuchacze Rozmów po Zachodzie zapewne zdziwią się i pomyślą. Zaledwie 5 dni temu tematem audycji była sytuacja działkowców mieszkających na działkach, więc dlaczego tak szybko ten temat powraca? Odpowiadam, temat powraca z 3 powodów. W minioną środę, to powód pierwszy, podczas audycji telefon dzwonił na okrągło, a ja żadnego nie odebrałem, bo niestety formuła, którą przyjąłem, formuła z jednym gościem w studio i kilkoma umówionymi na telefon, spowodowała, że trudno było jeszcze odbierać telefony od państwa. Dziś proszę śmiało dzwonić, bo chcę też państwa zapytać, państwa, czyli naszych słuchaczy, czy urzędnicy powinni przymknąć oko na ludzi mieszkających na działkach. Powód drugi. Bardzo mi zależało, aby pojawiły się tutaj w tej audycji opowieści, relacje osób, które na tych działkach właśnie mieszkają, żeby nam opowiedziały, dlaczego mieszkają. Miałem nadzieję 5 dni temu, że tacy ludzie zadzwonią do nas, ale no, taki paradoks, tak jak już powiedziałem, tych telefonów nie odbierałem. Dlatego dziś właśnie działkowcy, którzy od lat na działkach mieszkają i teraz ich przywitam, są z nami panowie. Pan Czesław z ogrodu imienia Elizy Orzeszkowej przy ulicy Wrzesińskiej. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Panie Czesławie, od ilu lat pan mieszka na działce?
No, ja mieszkam od 7 lat.
Od 7 lat. Jest z nami również pan Józef z rodzinnego ogrodu Camping przy ulicy Złotowskiej. Pan z kolei mieszka
od 14 lat.
14 lat. Pan Sławomir z ogrodu imienia Karola Marcinkowskiego, najstarszego poznańskiego ogrodu przy ulicy Dąbrowskiego. Pan z kolei lat mieszka?
Dobry wieczór. Mieszkam już na tym ogrodzie 12 lat.
12 lat. No i jest z nami, tak jak 5 dni temu, pan Rafał Zawadzki, prezes zarządu Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Forsycja. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, trzeci powód, dla którego dzisiaj ten temat wraca, to jest taki, że od środy do dziś trochę się wydarzyło. W czwartek były rozmowy działkowców z władzami miasta, w piątek pikieta około setki działkowców przed Urzędem Miejskim. No i dziś państwo słyszeli w wiadomościach o 21:00 konferencja prasowa władz okręgowych Polskiego Związku Działkowców i prezesa Zdzisława Śliwy, który jeszcze raz przedstawił stanowisko PZD w tej sprawie. Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast ja chcę zapytać na początek pana prezesa Zawadzkiego, prezesa Stowarzyszenia Forsycja. Czy ta setka pikietujących w piątek to było dużo czy mało, jeżeli wy podajecie, wy, czyli działkowcy mieszkający na ogrodach, że jest was w samym Poznaniu około 5000 rodzin mieszkających na działkach, to wydaje mi się, że 100 pikietujących to było mało.
Panie redaktorze, a mi się wydaje wręcz przeciwnie, że wcale nas nie było mało. Nawet bym powiedział, że było nas ponad setka. A tak naprawdę pamiętajmy, że to był piątek, dzień pracujący, wiele ludzi pracuje i nie zawsze może dojechać. I chciałbym jeszcze sprostować, że to nie była pikieta dwóch ogrodów, jak podają artykuły Polskiego Związku Działkowców, bo na pikiecie było co najmniej kilka przedstawicieli z przynajmniej kilku ogrodów działkowych. Także wcale nie. Myślę, że setka w zupełności wystarcza, nawet jeśli to była setka, bo dobrze wiemy, że im więcej ludzi, tym większy bałagan.
Panie Rafale, czy na przykład działkowcy mają jakieś obawy, powody, mają powody do obaw przed takim publicznym występowaniem w tej sprawie, czy nie?
Powiem panu tak... Myślę, że to nie możemy ukrywać. No, działkowcy boją się takich wystąpień. Nadal chcą być anonimowi. Rzadko kto chce w ogóle powiedzieć i przyznać się do tego, że mieszka No, nie ukrywajmy, wszyscy się boją konsekwencji tego, bo wszyscy doskonale sobie zdają z tego sprawę, że mieszkają niezgodnie z prawem, niezgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych i w każdej chwili jakieś konsekwencje mogą z tego ponieść. Stąd właśnie obawa tych wszystkich ludzi przed przyznaniem się do takich rzeczy.
Panowie Czesław, Józef i Sławomir byli na pikiecie?
Tak.
Tak, zgodnie jak tu siedzicie, tak byliście panowie, tak?
Dokładnie.
Proszę powiedzieć, panowie, czy... jak to może się stało? Takie krótkie wasze historie. Jak to się stało, że zamieszkaliście na ogródku działkowym? Może będziemy w ten sposób tutaj taki porządek obierzemy, że zaczniemy od pana, który mieszka najkrócej, a zakończymy na panu, który mieszka najdłużej. Pan Czesław, od 7 lat na ogrodzie przy Wrzesińskiej.
Moja historia była taka. Od urodzenia mieszkałem w mieście. Z rodzicami, zmarł ojciec, później zmarła mama. Ja zachorowałem, poszedłem na rentę. Nie było mnie stać za 600 zł utrzymać mieszkania, za które powinienem już płacić przeszło 1000 zł, a miałem jeszcze na wychowaniu dzieci. I tak się złożyło, że dostałem ekspisję ekspisję od właściciela.
Mieszkał pan w Poznaniu, tak?
Tak, w Poznaniu, na ulicy Ratajczaka. Musiałem opuścić mieszkanie i wyprowadzić się stamtąd.
Niech pan powie,
że miałem w międzyczasie tą działeczkę, no to ludzie tam mieszkali. No i tak się złożyło, że postawiłem sobie taki pierwszy jeden pokoik, później drugi i łazienkę i tak zamieszkałem i tak mieszkam do dzisiaj.
Chce pan powiedzieć, że to mieszkanie tak właściwie stopniowo stawało się mieszkaniem, że to
tak.
Nie od razu pan
nie,
tam poszedł
nie.
z zamiarem stałego pobytu
nie,
tam?
Nie, nie. Pierw mieszkałem na jednym pokoju, później dobudowałem łazienkę, później dobudowałem drugi pokoik i tak się rozbudowywało. Praktycznie to jeszcze nie jest skończone, bo to przecież kosztuje wszystko.
A czy rozbudowywał pan to w takiej świadomości, że nie powinien był rozbudowywać?
No, wtedy nie miałem tej świadomości takiej, że nie powinienem byłby tego rozbudowywać, ponieważ nikt mi nie mówił, że mi nie wolno. Nikt nie mówił, bo z zarządu nikt nie mówił, bo to były takie czasy, że się tym nikt nie interesował.
Widział pan też innych mieszkających?
Widziałem innych mieszkających i się tym nikt nie interesował, także...
Zobaczmy, mamy telefon.
Podchodziłem inaczej do tego.
To pan Czesław nam opowiedział. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy pana, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Dzień dobry. Ja bym chciał pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich moich przyjaciół z Kółka Różańcowego Stare Miasto, tutaj w Poznaniu. Jaki jest temat debaty dzisiejszej?
No to rozmawiamy, proszę pana, o mieszkaniu na działkach. Zdaje się, że to nie w temacie jest uwaga. Proszę państwa, zatem być może był to żart jakiś, zobaczymy. Nie tak całkiem przypadkowo, jakby się wydawało. Pan Czesław od 7 lat, pan Sławek od 12 lat mieszka na ogrodzie przy ulicy Dąbrowskiego na ogrodzie imienia Karola Marcinkowskiego.
Tak, zgadza się. No moja historia jest troszeczkę inna, aczkolwiek los też mnie zmusił do zamieszkania na działce. To muszę zaznaczyć na początku. A historia wyglądała w ten sposób. Mieliśmy mieszkanie z żoną, tak zwane komunalne, jak to no, dziś jeszcze są, ale to były to czynszowe, administracyjne. I no, tam nie było zbyt wysokiego czynszu, było to małe mieszkanko. Ja pracowałem, żona niestety się rozchorowała i dostała rentę. No a ta renta w tak małym stażem pracy, to wie pan, panie redaktorze, jak wygląda. Ja miałem pracę, szło wszystko ładnie, można było mieszkanie utrzymać, można było przeżyć, ale znalazł się właściciel kamienicy. To jest kamienica na Piekarach. Znalazł się właściciel i niestety stwierdził, że on nie chce lokatorów. Kamienica, nawiasem mówiąc, do dzisiaj stoi pusta. Pozbył się wszystkich lokatorów. No i zaczęliśmy szukać, żeby po prostu stanąć jakoś na nogi, cokolwiek przeczekać. No i wpadliśmy na pomysł, pocztą pantoflową słyszeliśmy, że spróbujcie na działce.
Ale zapytam jeszcze pana, że lokatorów się pozbył właściciel tak od po prostu, łatwo mu to poszło? Pan
no
się
nie,
dał łatwo
to
wyrzucić?
To było na przestrzeni lat, ale pamiętajmy tylko, że ja w zasadzie tylko pracowałem na rodzinę, znaczy na rodzinę, na rozwoje. Żony renta to w zasadzie nawet nie starczyła na opłatę. Także to też był pewien wysiłek i z takim zamiarem, jak człowiek żył w nieświadomości, żyjąc w mieszkaniach komunalnych, ile kosztują mieszkania na wolnym rynku, ile kosztuje wynajem. Wtedy, gdybyśmy wzięli mieszkanie, no to w zasadzie, nie wiem, 200-300 zł by nam zostało na życie, no. Tak, tak na wolnym rynku. Więc dowiedzieliśmy się pocztą pantoflową, że jest tak, że ludzie mieszkają. Może tak powiedzmy, nie jest taka możliwość, ale ludzie mieszkają. Zaczęliśmy się rozglądać, no, znaleźliśmy ogród, znaleźliśmy kogoś, kto działkę chce odstąpić. Przyszliśmy na ogród, nie z zamiarem całkowitego zamieszkania. Jeszcze 2 lata mieliśmy mieszkanie, bo tutaj po prostu postawiliśmy tylko, żeby przeczekać, przemieszkać. Może się uda, może coś zrobimy. No nie po 2, ale po paru tam latach niestety ja się rozchorowałem. Ale było krótko przejściowe. Teraz to już jest poważna choroba. I po prostu ja nie mam możliwości, żebym nie wiem jak cokolwiek robił, wynieść się z ogrodu i zamieszkać nawet w najtańszym mieszkaniu. A na socjal po prostu oczywiście te parę złotych jest za dużo.
Panie Sławomirze, czy na ile na waszą decyzję o tym, że jednak zostajecie na ogrodzie, wpłynęło to, że widzieliście, bo takie chyba było samonapędzające się, jakiś taki samonapędzający się mechanizm, że widzieliście, że inni też lądują na działkach?
Powiem krótko, słyszałem, że ludzie tam z bardzo dużym stażem już mieszkają właśnie na tym ogrodzie.
I to... Co to znaczy z bardzo dużym stażem? Jak pan trafił 12 lat temu, to ile tam już mieszkali ludzie?
No, byli rekordziści, mieszkają 30 lat. Mhm. I po prostu tak samo, sąsiad jeden, drugi, no oczywiście nie bezpośredni, po prostu obszedłem ogród, bo to też tak, okazało się, że no są, ludzie mieszkają. No mówię, jeżeli tak jest, no to dlaczego nie spróbować? Chociaż na jakiś okres, krótki okres czasu, krótki pojęciu tam paru lat, może się uda, może człowiek stanie na nogi. No niestety, zamiast stanąć na nogi, życie mnie zwaliło zupełnie. Mhm.
No i jest z nami także pan Józef, który 14 lat mieszka na ogrodzie camping przy ulicy Złotowskiej.
Zgadza się.
Jaka jest pana historia?
14 lat, z tego trzeba powiedzieć, 12 lat walki z zarządem. Bez przerwy od 12 lat toczę walki.
Ale znalazłem się
na ogrodzie tylko dlatego, że w czasie rozwodu, podziału majątku jakiegoś, dla żony zostało przyznane mieszkanie w bloku na Orła Białego, gdzie mieszkaliśmy, i dla żony oraz dwójki dzieci. Mimo że to było mieszkanie otrzymane poprzez mój zakład pracy, miałem jakieś wewnętrzne opory, czy walczyć o to mieszkanie. I postanowiłem nie walczyć, przekazując to mieszkanie na rzecz dzieci, bo dzieci były w ten czas po 10-12 lat. Nie miałem gdzie się podziać. W związku z powyższym zacząłem szukać też ogródka działkowego i znalazłem się na ogrodzie
kamienicy. A dlaczego pan pomyślał o ogródku działkowym? Pan nie miał tam działki żadnej.
Nie, nie. Nie miałem tam działki.
Czyli pan od razu szukał z zamysłem zamieszkania. Nie.
Wiedziałem już dość dawno, że ludzie mieszkają na ogrodach działkowych. Z kolei, kiedy ja udałem się na ogród i znalazłem chętnego do pozbycia się tej działki, zrobiłem taki rekonesans po działkach i widziałem rozbudowane, widziałem samochody. Pytając się ludzi, dowiedziałem się, że tam mieszkają, bardzo dużo ludzi mieszka, mieszkają członkowie zarządu, mieszkają również ich dzieci, wnuki, i przeogromne. Na dzień dzisiejszy w tym ogrodzie Rod Camping mieszka około 150 rodzin.
Mieszka, tak?
Mieszka 150 rodzin. Bardzo dużo rodzin jest zameldowanych. Prawdą jest, że cały problem powstał u mnie nie w tym, że ja zamieszkiwałem. Bo przecież o tym wiadomo było od początku, że ja tam zamieszkałem, bo ze względu na to, że nie miałem gdzie. I to nie było jakoś zabraniane, nikt mnie nie wzywał, nikt mnie nie pouczał, nikt mnie nie wydawał jakichś decyzji o rozbiórkach przy moich remontach. A wręcz przeciwnie, członkowie zarządu ówczesnego przychodzili do mnie, użyczali mi maszyny, betoniarki i wszelkiego rodzaju. I w ten sposób ja kontynuowałem tam zamieszkiwanie. Ale powstał problem, że mnie zabrakło pieniędzy. Chciałem wziąć kredyt. Udając się do banków, pytali się, gdzie pan ma zameldowanie. Ja już musiałem się wymeldować z poprzedniego mieszkania. Wówczas postanowiłem dokonać formalnie zameldowania się na ogrodzie. I od tego dnia zaczęły się moje tragedie. Wykluczenie z członkostwa, pozbawienie działki, usuwanie, pozbawienie mnie prądu na okres półtora.
Czyli mieszkanie tak, zameldowanie nie, w pana przypadku, tak?
Mieszkanie było, nie było problemu, nikt nic nie mówi, tylko że dokonałeś zameldowania.
To teraz za chwileczkę jeszcze pana Rafała zapytam, który też zamieszkał na działce, ale jeszcze przedtem panów zapytam, w takiej sytuacji, jak pan brał kredyt, czy chciał wziąć kredyt, czy panowie w różnych takich przypadkowych stacjach urzędowych przyznają się do mieszkania, nawet jak to nie jest formalnie wymagane, ale gdzieś tam wychodzi w rozmowach. Panowie, przyznają się do mieszkania na działkach, czy nie?
W moim przypadku raczej unikam. Jeżeli ktoś pyta, gdzie mieszkam, no adres, wiadomo, jest adres, Dąbrowskiego 506. No pada pytanie, a gdzie to jest? A moja odpowiedź brzmi Smochowice. No wtedy widzę taki uśmieszek, no bo to wiadomo, dzielnica bogaty, i dalej nie komentuję.
A dlaczego pan nie przyznaje, że na działkach?
Wie pan, nie jest to szczególny zaszczyt mieszkać na działkach. To tylko dlatego po prostu. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie, ale nie jest to coś, co przynosi chwały, mieszkanie na działkach. Tak przynajmniej w moim odczuciu to jest.
Pan Czesław?
No nie jest to nic przyjemne, bo każdy sobie kojarzy mieszkanie na działkach z jakąś patologią. Że na działkach to patologia mieszka. To nie mieszkają normalni ludzie, tylko na działkach to sobie się chowają, patologia jakaś, gdzieś ich powyrzucali, skądś się wzięli. Mieli mieszkania, rujnowali te mieszkania, bo to się z tym kojarzy, tak? Gdzie wyrzucali ludzi z mieszkań, eksmitowali. I to nie jest nic przyjemnego. Też się nie lubię chwalić, że mieszkam na działkach.
Panie Rafale, pana historia jest o tyle inna, że pan właściwie jako bardzo młody człowiek trafił na działkę i zamieszkał w altanie.
O, faktycznie, jak rozpoczynałem, że tak powiem, życie na ogrodzie działkowym, to miałem faktycznie 21 lat. Byłem studentem, koniecznie chciałem studiować. Studia informatyczne niestety pochłaniały masę funduszy. Prace, to było kilkanaście lat temu, to nie były jakieś super tam dochodowe zyski. No i niestety nie dało się pogodzić i studiować, i wynajmować, żeby się utrzymać. Dlatego skończyłem jak skończyłem. Zamieszkałem na ogrodzie w altanie działkowej, która miała 20 metrów kwadratowych. I to były moje początki na ogrodach.
Ile pana kosztowało to mieszkanie w altanie? Pana jako studenta 21-letniego.
Oj, nie mam pojęcia. To było już tyle
lat. Ale to były grosze?
Nie, to też nie były grosze. No ale zawsze człowiek patrzy, żeby wyjść jakoś. Miałem wtedy do wyboru albo zrezygnować ze studiów i żyć normalnie, albo studiować i mieszkać w altanie. Wybrałem studia i altanę. No taki był mój wybór. Czego generalnie nie żałuję, że tak się stało.
A dlaczego pan potem został tam? Czy ja źle wiem?
Czy potem został tam, czyli...
Bo pan, co, po studiach pan się wyprowadził z altany?
Nie wyprowadziłem się, panie redaktorze, ale o czym my mówimy, jaki w tym momencie ludzie mają start? Nawet jeśli ktoś ma pracę i zarabia, to po pierwsze tak, nikogo nie stać na to, żeby cokolwiek kupić na własność. Po drugie, żeby dostać nawet kredyt na mieszkanie czy cokolwiek, trzeba mieć zdolność. A po trzecie, bierze pan kredyt, nie wiem, 300 tysięcy, spłaca pan 600 i wiąże się pan na 30 lat. To nie jest też takie proste podjąć taką decyzję i iść w ciemno i zaryzykować. Mhm. Także ja się niektórym ludziom nie dziwię, że nie wystartują, bo gdybyśmy zarabiali, nie wiadomo jakie pieniądze, a rata kredytu była mała. Ale teraz popatrzmy, co się dzieje w Polsce, jak szaleje frank i jakie konsekwencje ponoszą ludzie, ci, którzy wzięli kredyty we frankach i ile teraz muszą do spłaty. Nie dziwmy się tym ludziom, że nie startują na swoje.
618-65-4-65-4, odbieram telefon, dobry wieczór.
Dobry panu, dobry
witam.
Państwu.
Dobry wieczór.
Sytuacja zamieszkiwania na działkach jest efektem funkcjonowania państwa polskiego po po roku 89. Nie stworzono jakiegoś spójnego programu, prawda, mieszkaniowego dla osób o niskich dochodach, dla osób, prawda, którym z jakichś powodów noga się w życiu podwinęła. Niech pan zgadnie, jaką sumę wydano na hotele, konferencje, opracowania na temat wychodzenia osób z bezdomności.
No nie, nie zgadnę.
Proszę pana, to jest suma 320 milionów złotych. Efekt zero. Wydano 320 milionów. Ile można by za to mieszkań wybudować? W którym z miast polskich jest spójny program budownictwa społecznego z prawdziwego zdarzenia, w którym członkowie takiej spółdzielni, prawda, partycypowaliby w kosztach budowy tego mieszkania, gdzie raty byłyby adekwatne do zarabianych pieniędzy, gdzie byłoby jakieś ubezpieczenie na wypadek, prawda, jakichś zawirowań życiowych. Nie ma takiego programu w Polsce. Wydaje mi się, że w tej chwili zaczyna rząd, który doszedł właśnie do władzy, zaczyna myśleć nad czymś takim. Trzeba przyjrzeć się systemom społecznym funkcjonującym na zachodzie Europy i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski i spróbować się w jakiś sposób adoptować do Polski. Natomiast panom urzędnikom, którym się nie podoba zamieszkiwanie osób na działkach, no życzę wszystkiego najlepszego w ich mieszkaniach, prawda, willach i wypasionych altanach działkowych, prawda, na których przyjeżdżają.
Ja się tylko jeszcze upewnię, czy pan należy do osób mieszkających na działkach?
Nie, proszę pana, nie mieszkam na całe szczęście jeszcze na działkach, ale kto wie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. 618-654-654, numer do studia, można dzwonić. My rozmawiamy o tym, próbujemy zrozumieć to zjawisko polegające na tym, że ludzie, nawet młodzi ludzie, ludzie w wieku produkcyjnym zamieszkują na działkach. Słyszeliśmy już, że to są różne wydarzenia losowe. To są też takie historie, że ktoś po prostu nawet nie chce, boi się, nie chce wchodzić w wielkie, długoletnie kredyty, które mogą go kiedyś tam potem obrócić się przeciwko niemu. Ja jeszcze pana Czesława nie zapytałem, pana Józefa jeszcze nie zapytałem, czy pan też w sytuacjach różnych, oficjalnych, nieoficjalnych, wzbrania się przed mówieniem, ujawnianiem, że mieszka pan na działce.
Tak.
Czy na tyle to już pan się oswoił z tym, że to nie jest dla pana problem?
Nie mogę się z tym oswoić. Jest to bardzo dla mnie przykre i żerujące, bo w czasie rozmów też unikam takich tematów i udzielania odpowiedzi, gdzie mieszkam. Na początku udzieliłem kilkakrotnie odpowiedzi, że mieszkam na działkach, na ogródkach. To poczułem się jak parias, jak persona non grata wśród osób, z którymi rozmawiałem. I to było bardzo dla mnie upokarzające, że ktoś skreśla człowieka za to, że ten człowiek walczy o swój byt sam.
Ale panowie, każdy z was ma znajomych, przyjaciół. Na pewno odwiedzają was. Na pewno była ta pierwsza wizyta. Któryś z panów pamięta takie pierwsze zaproszenie do swojej altany, domu, na działkę znajomych? Może ktoś na imieniny przyszedł, na urodziny?
No ja pamiętam. Ja pamiętam, jak mi kolega odwiedził pierwszy raz, bo też nie wiedział, gdzie mieszkam. Później, żeśmy się spotkali, gdzie mieszkasz. No mieszkam na działkach tamta i tamto. Bo wiedział, że tam nie mieszkam, gdzie mieszkałem. No to mnie odwiedzi. Ja mówię, chętnie, mówię, przyjedź. No to pierwsze, jak przyszedł, mówi, no jakoś tutaj jest. Mówi, a ubikację ty masz? Ja mówię, no mam. Mówię, no jest, mówię, no proszę. Otwarłem drzwi, o no to jeszcze idzie, bo myślałem, że chodzi gdzieś tam, mówi, za chatę, mówi, nie. No to takie wyglądało, to tak ktoś... wyglądało jak jakiś budynek gospodarczy na wsi gdzieś tam jeszcze. No to mówi, no to jeszcze nie jest tak źle, jak masz ubikację, mówi, i tu gdzieś masz gdzie spać, mówi, to jeszcze nie jest tak źle, mówi, to może lepiej jak pod mostem.
Czyli rozumiem, że to panów otoczenie rozumie tę sytuację, tak?
Zrozumiał, później tak, a w tej chwili mnie odwiedzają tam i znajomi, czy rodzina, no to my się teraz przyzwyczaili, że tam mieszkam.
Któryś z panów coś opowie?
Może ja jeszcze wtrącę to, że faktycznie unika się raczej mówienia, ale głównie osobom obcym. Środowisko, w którym się żyło, znajomi, najbliżsi, bo dalsi to do dziś nie wiedzą, że mieszkam na działkach, ale rodzina, no, siłą rzeczy musi wiedzieć, no i oni to jakoś zaakceptowali, choć co roku słyszę, a ciepło tam masz, a nie zalało cię i tak, i tym podobne pytania ze strony najbliższych. No, też pewno nie jest to dla nich miłe, że akurat taki los mnie spotkał, no ale cóż, no, nie pochodzę z rodziny multimilionerów, gdzie łatwo by było stanąć na nogi. Każdy sobie z nas radzi, jak potrafi, no, ja też w tej chwili próbuję, jak potrafię.
Ja myślę, panie redaktorze, że nie znajdzie pan na ogrodzie człowieka, który się miałby odwagę się tym chwalić, bo to jednak jest temat taki dosyć krępujący i myślę, że nie ma działkowca, który powie wszędzie, że ja mieszkam na działkach, słuchajcie, jest fajnie. To są takie ciężkie tematy i to trochę wiąże się z tym, że w życiu nikomu nie jest lekko i życie zmusiło do mieszkania na ogrodach i działkowcy się z tym pogodzili, że no mieszkają tam, no bo muszą, ale tak naprawdę to jest żaden zaszczyt.
Panowie, jednocześnie jakoś trudno mi sobie wyobrazić, bo mówicie, składanie wniosków o lokale socjalne zwykle kończy się tym, że jednak macie dochód za duży, ale tak naprawdę gdyby się okazało, że dochód macie pasujący do tego, mieszczący się w tych kryteriach, zamienilibyście to mieszkanie na działkach wasze obecne na lokal socjalny?
Ja myślę, że bardzo dużo działkowców.
Ja na pewno.
Pójdzie, jeśli ktoś zaproponuje, wyjdzie z propozycją, słuchaj, masz gdzie mieszkać, wyprowadź działki, to myślę, że duża większość działkowców pójdzie z torbami od razu do mieszkania.
Ale jeszcze musi go być na to stać, żeby zdążył, żeby był w stanie zapłacić czynsz, opłacić prąd, opłacić resztę i miał za co żyć. Za co żyć, tak jak ja w tej chwili. Mam 1001 zł emerytury. Na rękę mam 800 parę groszy. Gdzie ja pójdę na mieszkanie?
No to są takie przypadki.
Gdzie, a takich jak ja to jest gro. Gdzie oni pójdą?
Odbieram telefon. Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór.
Witamy.
Rafał z tej strony, stały skład. Witam panie Rafale i wszystkich państwa zgromadzonych w studiu. Dobry wieczór państwu.
Witamy,
dobry,
panie Rafale.
No, ja tak właśnie tu słucham, bo to jest bardzo ciekawa audycja, o której, znaczy, no Poznań, że tak powiem, tutaj kapitalizm poznański, wielkopolski naprawdę, no nie jest za bardzo za tymi sprawami, ale ja powiem tak, na rzecz to widać w głosowaniach, jak wychodzi, że w Poznaniu zawsze wygra Platforma. No, ale... Ale ja chciałem powiedzieć tak krótko i tak powiem, ja wszystkich państwa podziwiam za to, że no, żyjecie w sposób, że nie staliście się osobami, no, przepraszam za słowo, bezdomnymi. No ale to jest taki problem, że tak, że jeżeli państwo, bo ja wiem coś na temat mojej najbliższej rodziny, że jeżeli się staramy o jakieś dofinansowanie, to mamy za duży dochód, bo mamy na przykład 600 czy 700 zł. A ludzie, nie wiem, Cyganie czy inni to dostają, to ja nie wiem, jak to się naprawdę ma. Więc ludzie uczciwi mają, nie wiem, zostać na śmietniku, ludzie sprawiedliwi, którzy przepracowali wiele, wiele lat, to nieważne, że był inny system, przepracowali wiele lat, to im się nic nie należy, tylko jest niska renta, ale jeszcze idąc głębiej, jeszcze są renty czasowe, które naprawdę ZUS ściga, jeżeli ktoś gdzieś coś pracuje, to po 2 latach, czy po 3, czy po 4 lata woła na komisję, panu się renta nie należy. A inni mają wysokie renty za czasów dawnego ustroju i tak dalej i sobie żyją nieźle i sobie mogą dorabiać. Już nie mówiąc o rentach policyjnych, czy wojskowych, czy emeryturach. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
Dziękujemy. To taki komentarz, powiedzmy, bez komentarza zostawiamy, ale jeszcze odbiorę jeden telefon. Być może to jest ten, tak? Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Nie przesuję się, że audycja od początku samego. Natomiast jeżeli chodzi o samo mieszkanie na działkach miejscowości, powiedzmy, około 30 km od Poznania, no to nie jest nawet żaden wstyd. Ludzie się tym chlubią. Wykupują nawet po 2 działki sąsiadujące z sobą i tam budują, ciężko to nazwać domkami, bo to wiadomo, nigdy zgodnie z prawem tak do końca nie jest, ale no, budują coś, co przypomina mieszkania i to jest zdecydowanie czasami wyższy standard niż mieszkanie gdzieś w bloku.
Proszę pana, niech zrozumiem. Wykupują dwie sąsiednie działki, stawiają dwie altany 35-metrowe, tak?
No to szczerze powiem, ciężko nazwać altaną, nawet wizualnie z zewnątrz. No to wszystko mieści się, powiedzmy, gdzieś tam w granicach prawa. To jest altana obok altany. Wiadomo, są zachowane te przepisy, że są te mury odpowiednio daleko od granicy między działkami, ale to jest połączone jakąś tam dodatkową wiatrą, która nie jest trwale związana z podłożem. Z popularnych takich płotów betonowych są budowane wiaty, czy wręcz garaże, i to wręcz jest dosyć wysoki standard, i to nie jest, powiedzmy, jeden czy dwa przypadki, tylko można powiedzieć, to się robi całe osiedle już powoli.
Czyli pan daje do zrozumienia jedną rzecz, że raz to są te przypadki, o których my tutaj mówimy w studio, czyli ludzie zmuszeni zostali albo poczuli się zmuszeni, tak, bo to mogą być dwie różne rzeczy.
W samym na przykład mieście, gdzie są tradycyjne, powiedzmy, te domki działkowe, te altany, to faktycznie tak wygląda, ale powiedzmy, są ogrody działkowe dosyć nowe, dosłownie kilkunastoletnie, i tam to wygląda zupełnie inaczej. To jest, powiedzmy, gdzieś tam jakaś też zaradność ludzi, którzy nie chcą inwestować, czy tak jak tam było wspomniane, wiązać się długoletnimi kredytami, tylko no, kupują gdzie tam, powiedzmy, jest i ta ziemia tania, i sam koszt budowy później.
I utrzymania po tym domu, i rozumiem, że są z tego jeszcze dumni i się chwalą, że tam mieszkają.
Nie ma żadnego problemu. No, znam nawet osoby, które, powiedzmy, są w wieku w okolicach 30 lat i decydują się na pierwsze własne samodzielne mieszkanie właśnie w takich okolicznościach.
Bardzo panu dziękuję za ten głos. Tu dziękuję. I pan Rafał chciał to skomentować. Pan Rafał Zawadzki, prezes stowarzyszenia. Proszę bardzo.
A propos tych słów, które mówił słuchacz. Nie, no, ciężko mi jest powiedzieć, co się dzieje 30 km od Poznania, bo tak naprawdę skupiliśmy się na problemie, który dotyczy Poznania, a także wszystkich większych miast w Polsce. Natomiast jak tu słucham tego słuchacza...
Ale to pan powie, że w Poznaniu nie ma takich przypadków, o jakich mówi nasz słuchacz?
Nie, na pewno są. To są skrajne przypadki, ale to nie są przypadki, o których my mówimy.
Faktycznie... To może to są te skrajne przypadki, tych 18, których PZD egzekwuje...
A o tym byśmy musieli znowu porozmawiać, co to jest to 18. Ale może to być tak. Jednakże, no tak jak tu słucham słuchacza i mówi tak... Altana o wysokim standardzie, ale jednocześnie postawiona z płyt betonowych, ogrodzeniowych, to tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest faktycznie altana, czy to jest domek, czy to jest ogrodzenie, co to w ogóle ma być. No może takie jakieś tam chaty, zresztą są takie przypadki, zdarzają się. Jednakże te przypadki pewnie można policzyć na palcach i weźmy jeszcze to, że altany takie, że tak powiem, o wysokim standardzie. Czasami nawet są ludzi wysoko zamożnie położonych, którzy faktycznie używają ich na weekend. To nie jest powiedziane, że w tych altanach mieszkają ludzie i bo im się tak powodzi, ale dobrze wiemy, że są ludzie, którzy tak zamożnie żyją, że mają i mieszkanie, powiedzmy, w bloku, a dodatkowo wielką, wypasioną altanę na ogrodzie. Także nie mieszajmy też dwóch różnych przypadków.
Czyli apeluje pan, żeby od razu nie mówić, że ktoś, kto ma wypasioną altanę, to że tam mieszka na okrągło,
tak? Jest, bo są przypadki takich, że jest wypasiona altana, ale nie jest zamieszkała.
Mhm. No tak. Pan jeszcze z nami jest? Czy coś chciał pan jeszcze dodać?
Tak. Wiem, z doświadczenia są takie przypadki, że to są już akurat pojedyncze przypadki, gdzie powiedzmy, no, tam jest naprawdę około 20-30 takich budynków, a są takie przypadki, gdzie powiedzmy, małżeństwa z Poznania decydują się wynajmować swoje stare mieszkanie w bloku w Poznaniu, a przeprowadzają się do czegoś takiego, i to wynika gdzieś tam z jakiegoś ich też rachunku ekonomicznego.
Mhm. Dziękuję panu bardzo. Jeszcze raz dziękuję za uruchomienie tego wątku naszej rozmowy. I jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam panie Rafale. Pozdrawiam Teresa. Pozdrawiam panów. Więc pierwsza sprawa dotycząca dzisiejszej audycji. No to jest zawsze ogromna tragedia człowieka, rodziny, że ktoś musiał zamieszkać na działce. No nikt nie pójdzie mieszkać na działkę z własnego wyboru. I szanuję panów i podziwiam. A druga sprawa. Ostatnia audycja, jeden z gości był wtedy w studio. Ja dzwoniłam, ale już pan nie odebrał telefonu.
Żadnego telefonu wtedy nie odebrałem, powiedziałem o tym na początku.
Połączenie było z wiceprezydentem miasta Poznania i wie pan, tak mnie ono zedziło, że musiałam zadzwonić, ale niestety nie udało się. Pan wiceprezydent, rozmawiając z panem, na pytanie, czy wie, ilu jest mieszkających na działkach w Poznaniu wiedział, że będzie rozmawiał na temat tego w audycji. W ogóle się nie przygotował, tylko odpowiedział, że no pewnie urzędnicy tutaj wiedzą, czyli totalna ignorancja urzędników w Poznaniu i to ważnych urzędników, jeżeli pan rozmawia z wiceprezydentem przygotowanym do rozmowy, który nie wie, ile jest takich osób i lekceważąco odpowiada, że no urzędnicy na pewno wiedzą, a potem ten sam człowiek wychodzi do pikietujących i coś im obiecuje. Uważam, że władze miast w ogóle nic w tym kierunku nie robią i nie chcą pomagać. Takie jest moje stanowisko, takie jest moje zdanie. A panom tutaj wielki szacunek, naprawdę słyszałam wypowiedzi panów i życzę panom wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru.
Dziękujemy.
Dziękujemy za telefon. 618-654-6564. Ja tylko może jednak dopowiem, że myśmy dzwonili w środę podczas audycji do wiceprezydenta Stasicy, a do pikietujących wyszedł inny wiceprezydent
Solarski.
Natomiast no i jest pytanie, czy urzędnicy, byłbym nawet w stanie zrozumieć, że urzędnicy nie wiedzą, ile osób mieszka na działkach, chociaż zdaje się, że spisy różne były powszechne w międzyczasie. Ale po meldunkach chyba też nie są w stanie ustalić tego, prawda? Czy są w stanie ustalić? Też
panie redaktorze, w 100% popieram tą panią, która dzwoniła. No dziwne było, że prezydent się nie przygotował, chociaż ja to odebrałem trochę inaczej. On doskonale wiedział, o jakich cyfrach mówimy, tylko no jako przedstawiciel miasta ciężko mu było się do tego przyznać. To nie jest tak, że ktoś się melduje na działkach, a mieszka gdzie indziej. Myślę, że prawie w całości jest odwrotnie. Ktoś się melduje gdzie indziej, a mieszka na działkach, żeby nie wykazać meldunku na ogrodzie działkowym. Także tam, gdzie jest meldunek na ogrodzie, tam na pewno już ktoś mieszka. I tak naprawdę prezydent mógł to zlecić i podejrzewam, że jest to do sprawdzenia w godzinę, ile osób faktycznie zamieszkało na ogrodach działkowych. Także kiwnięciem palca mógł się w stanie przygotować do tego telefonu.
Dobrze.
Zarząd główny wie, ile mieszka na działkach ludzi, bo przecież zarząd główny był powiadamiany przez
Polskiego Związku Działkowców.
Tak, przy każdym jednym meldunku został powiadamiany.
No tak, ale pan Rafał mówi, że te dane PZD są zaniżone, tak?
Meldunki na pewno nie są zaniżone. Meldunek jest meldunkiem, tylko pytanie jest, bo tu mamy uchwałę Polskiego Związku Działkowców, która się opiera, tak jak oni sami przyznają, na ankiecie zrobionej w ogrodach. I tak naprawdę wiemy doskonale, że ankiety wszystkie z ogrodów nie spłynęły, a po drugie prezesi zaniżali wyniki w tych ankietach. Więc te dane, które mamy z uchwały Polskiego Związku Działkowców, opierają się nie na meldunkach urzędowych, tylko na ankietach ogrodowych. Także to też nie jest adekwatne do tego, co jest.
Panowie, jak podchodzicie do tego zagadnienia, do własnej sytuacji na działkach, kiedy słyszycie od tych, którzy nie mieszkają na działkach, że mieszkający mieszkają, żyją na koszt tych niemieszkających, bo rozjeżdżają im drogi, bo bardziej eksploatują tę infrastrukturę działkową niż ci, którzy tam nie mieszkają, a jedynie bywają i wypoczywają.
Ja myślę, że to jest tak, to też nie jest tak do końca, bo ja znam przykład z swojego ogrodu, gdzie byłem nawet prezesem i robiłem preliminarz wydatków i doskonale wiem i zresztą byłem na walnym zebraniu już następnego prezesa, że mieszkający są dużo w znacznym stopniu obciążeni kosztami funkcjonowania ogrodu. I to nie jest tak, że właściwie niemieszkający pokrywają koszty, a ja bym nawet powiedział, że w większości funkcjonowania ogrodu pokrywają mieszkający. Ale to tak się utarło.
To ci drudzy powinni się cieszyć, że wy tam mieszkacie, panowie?
No, oczywiście, tak. Że tak. Po pierwsze, to my im pilnujemy jeszcze ogrodów. Jako dozorcy pracujemy na ich korzyść, ponieważ wszystkie ogrody działkowe były zawsze okradane przez zimę i na jesień. W tej chwili na naszych ogrodach nie ma kradzieży, chyba że tam gdzieś sporadycznie nie słyszałem. A tak to było normalne przecież. Nie tylko na naszych ogrodach, bo to na innych również.
Tu kolega poruszył bardzo ciekawy temat kradzieży. Na naszym ogrodzie kilka lat temu jeszcze przerabialiśmy temat masowych włamań. I proszę sobie wyobrazić, no włamywano się głównie do altan, no wiadomo, nie mieszkających. I teraz ja bym to dał jako przykład dla tych wszystkich ludzi, którzy są anty osobom mieszkającym. Proszę sobie wyobrazić, że nasz ogród zrobił nocne dyżury i działkowcy mieszkający chodzili w nocy i pilnowali ogrodu. To też działkowcy nie mieszkający powinni jakoś to uszanować i podziękować. Efektem takim było złapanie złodziei, którzy się włamywali do altan. Także no, wie pan, to trzeba w każdą stronę.
Czy przez panów twierdzenia przebija taka myśl, kłócąca się oczywiście z tym, co sądzi na ten temat Polski Związek Działkowców, żeby jednak zamienić te ogrody działkowe na takie małe osiedla?
To by było najlepsze.
Panie redaktorze, to też nie jest w tym cały cel, żeby zamienić ogrody działkowe na osiedla mieszkaniowe. Jeśli znamy tu wiele przypadków ludzi naprawdę skrzywdzonych przez los, którzy trafili na ogrody działkowe. Nie może się to odbyć w sposób taki, że teraz mamy niekorzystną ustawę, są uchwały Polskiego Związku Działkowców i zrobimy trach, uporządkujemy to wszystko. To jest proces długotrwały. Tym ludziom trzeba pomóc, jakoś z tego wyjść, ich wyciągnąć, a nie zrobić po prostu porządek, że mamy dokumenty, zrobimy czystki i to zrobimy, uporządkujemy sprawę mieszkania. To się tak nie da.
Ale PZD zapewnia, że to nie ma żadnych czystek, nie ma żadnej lawiny tych wypowiedzeń.
Panie redaktorze, ja bym... To jest bardzo ciekawy temat, bo... tak naprawdę działkowcy bazują na dokumentach. I mamy tak, uchwałę Krajowej Rady, mamy uchwały okręgowych zarządów, mamy komunikaty Krajowej Rady, wytyczne na ogrody, biuletyn informacyjny. I teraz tak, na przykład...
I z tych dokumentów rozumiem wynika, że co? Że rozpoczęła się akcja, tak?
Że
porządkowania.
Tak, PZD chce wypowiedzieć umowę. Nawet bym przytoczył tekst uchwały okręgowego zarządu, gdzie okręgowy zarząd PZD zobowiązuje ogrody do wypowiadania umów dzierżawy działkowej, ale zaznacza, że nie może działać w sposób wybiórczy, bo rodzi to skutek nierówności wobec prawa. I teraz tak,
czyli albo wszystkich usuwamy, no, tak, albo nikogo.
Tak byśmy to przeczytali z tych dokumentów.
Jest to logiczne, proszę pana.
I teraz tak, my jako działkowcy bazujemy na dokumentach, które nam dostarcza Polski Związek Działkowców na swoich stronach, powiedzmy. I teraz tak, no nie dziwcie się tym ludziom wszystkim, że oni to tak odbierają. I teraz wychodzi ktoś z Polskiego Związku Działkowców, powiedzmy prezes Zdzisław Śliwa, i mówi: nie, 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 my nie chcemy wyrzucać, my tylko, bo ludzie nie płacą. No ale czytamy znowu uchwałę Polskiego Związku Działkowców, że tak naprawdę uchwała dotycząca zamieszkiwania i altan ponadnormatywnych i pisze: z tego tytułu 18 użytkowników zostało pozbawionych praw do działek.
W ubiegłym roku.
A tu teraz publicznie się wypowiada, że właściwie to ci ludzie nie płacili. To teraz tak, my mamy wierzyć w wypowiedzi, czy mamy wierzyć w dokumenty? No, z praktyki wiem, że co jest na papierze, to jest na papierze. A gadać to możemy różne rzeczy. Ale to byśmy mogli tak przytaczać. Na przykład, panie redaktorze, czytam Głos Wielkopolski ostatni, gdzie prezes Śliwa się wypowiada, że właściwie to zamieszkiwanie dotyczy dwóch ogrodów: Elizy Orzeszkowej na Wrzesińskiej i Karola Marcinkowskiego na Dąbrowskiego 506. Ale biorę znowu uchwałę Polskiego Związku Działkowców, Okręgowy Zarząd, gdzie pisze: ponadnormatywne... problem zamieszkiwania dotyczy 98 ogrodów w Poznaniu. I teraz
czyli
znowu, wierzymy w papier, czy wierzymy zapowiedzi? I takich niuansów można by wymieniać kilka. I pamięta pan redaktor, jak się spotkaliśmy w ubiegłą środę na spotkaniu. W czwartek na stronach Polskiego Związku Działkowców i Krajowych, i Okręgowych wychodzi komentarz do naszego spotkania. Jak to przeczytałem, to tak naprawdę nie wiedziałem, czy to skomentować, czy z tego się śmiać.
Mówi pan o komentarzu do tej audycji.
Do tej naszej audycji. Po pierwsze, poprzekręcane. Dobrze wiemy, że rozmawiamy o 5000 rodzin zagrożonych w tym momencie.
W Poznaniu.
Tak, w Poznaniu. Na tych stronach Polskiego Związku Działkowców czytam: pan Zawadzki powiedział, że to jest 50 tysięcy rodzin. No, No, jak można przekręcić?
No to już to zostawmy na boku. Pan Józef tutaj się obruszył, kiedy ja powiedziałem, że logicznym jest rozumowanie, że albo konsekwentnie egzekwujemy prawo wobec wszystkich, albo...
Oczywiście. Najbardziej by było logiczne rozumowanie. Otóż troszkę mnie zawsze śmieszy, czytając komunikaty te wszystkie wydawnictwa PZD, a szczególnie, gdy mówią o wybiórczym traktowaniu, żeby nie stosować wybiórczego. A mnie od 12 lat jednego z Broadcamping rugują. 12 lat bez przerwy walki, która jeszcze się nie skończyła. Więc można wszystkim pozostałym bez kolizyjnie mieszkać, prowadzić działalności gospodarcze na ogrodzie, gdzie też nie wolno. Można wszystkim rozbudowywać nie taką altankę jak ja, a wręcz pałace Radziwiłła. Takie są u nas na kampingu. Ale jednego tylko się usuwa. No jak to się ma do słów, do prawdy PZD-owskich władz?
Panowie, mówicie z jednej strony, że w pewnym sensie jesteście i uczestnikami, i ofiarami procesu, który narastał właściwie przez lata i że nie da się... Nie chcielibyście w każdym razie, żeby teraz to jakimś jednym prostym posunięciem administracyjnym uciąć, tak? Jest to trudne, ja to rozumiem. Natomiast chcę zapytać jeszcze was, jak się czujecie z tą świadomością, albo inaczej, jakie rozwiązanie z tej sytuacji widzicie? Bo macie świadomość, że uczestniczycie w nielegalnym procederze mieszkania na działkach. Sami panowie mówią, że się do tego niechętnie przyznają, no ale jakie wyjście, jakie rozwiązanie, czego
panie,
byście oczekiwali?
Panie redaktorze, tak jak wspomniałem wcześniej, to nie może się odbyć z dnia na dzień. Jeśli mamy uporządkować życie na ogrodach działkowych, to tak naprawdę to jest pewnie nawet, śmiało można powiedzieć, długoletnia praca i wyprowadzanie tych ludzi, poprzez chociażby coś takiego, jak powiedział wiceprezes okręgowego zarządu, jak byliśmy razem w telewizji WTK, że oni tak naprawdę rozmawiają z działkowcami, że to wszystkich nie dotyczy, że oni wybierają tylko te przypadki, ale proszę państwa, na ogrodzie na Wrzesińskiej 83 altany podane do nadzoru budowlanego. Co pan w wyborczej od nadzoru budowlanego Łukaszewicz, jak nie przekazał?
Łukaszewski, Paweł? Łukaszewski.
Powiedział, z jednego ogrodu wpłynęło 83 zgłoszenia. Doskonale wiemy, że tam nikt nie rozmawiał. Nikt nie przeprowadził ankiety z działkowcami. Nikt nie chciał pomóc. To się nie może odbyć o tak. To muszą być jakieś próby pomocy. Trzeba znaleźć rozwiązanie dla tych ludzi.
A zatem jak to się może odbyć? Może słuchacz ma pomysł? Pani słuchaczka poznaje po numerze. Dobry wieczór jeszcze raz.
Dobry wieczór. Nasunęło mi się jedno pytanie jeszcze. Ja jestem matką, tak? Już dorosłych dzieci, ale nie mam rozwiązania a propos pytania. Natomiast mam pytanie do panów. Jak jest rozwiązany program leczenia? Bo mieszkacie na działkach. Ci, co są zameldowani, no dobra, jest jakiś adres, czyli jest przynajmniej do poradni, tak? Ale jeżeli na przykład mieszka rodzina z dziećmi, tak? Ktoś zachoruje, trzeba zawołać pogotowie. Jak to jest rozwiązane? Taki normalny, prozaiczny problem życiowy. Gdzie wy korzystacie z pomocy lekarskiej? Czy to jest zabezpieczone? Czy to nie jest przez władze miasta zabezpieczone?
Proszę panią, to się normalnie odbywa jak na normalnych domach, bo tak naprawdę tą świadomość ludzi, że ludzie nie mieszkają na ogrodach, to jest jedna wielka bzdura, bo wszyscy doskonale wiedzą,
no
że ludzie na ogrodach.
No to chwała Bogu, że chociaż to macie, bo przecież tak. To teraz mi się to tak nachylało.
Czyli jak trzeba, to pogotowie wjeżdża na działki, tak?
Trzeba to wiedzieć pogotowie, lekarze są tak rejonowi, tak jak no przy normalnych mieszkaniach.
To chwała panu, to jeszcze raz pozdrawiam, dobrej nocy.
Dziękuję. Dziękuję.
Tak, padło, no... Padło pytanie, jakie rozwiązanie? Zdaje się, że nie ma rozwiązania z tej sytuacji prostego.
Jakie dalsze rozwiązanie, jak my to widzimy? No.
Tak.
No, jak ja to mogę widzieć? Wnioski o mieszkanie socjalne składałem, jak dostawałem eksmisję. Co roku kazali mi odnawiać, co roku kazali przynosić wszystko, ale pani powiedziała, proszę pana, pan jest tam któryś...
Nie, ale proszę pana, ja nie będę teraz o pana przypadek konkretny, tylko czy panowie widzą jakieś systemowe rozwiązanie? Co tu mogłoby być takim...
No tak na kolanie to ja nie widzę w tej chwili takiego systemowego rozwiązania, bo to by trzeba się rzeczywiście zastanowić.
Pewno, że najlepiej byłoby, gdyby miasto miało mieszkania dla wszystkich, tak?
Panie redaktorze.
Ale te mieszkania powinny być już dawno, to nie teraz w tej chwili, tylko ci ludzie powinni dostawać systematycznie mieszkania, wtedy by się na działkach nie zamieszkiwali.
Pan wiceprezydent mówił o kolejkach, które czekają i słyszeliśmy
to. A to już się ciągnie przecież od 20 lat, od 30 lat i to
jest stary. Pozwolę sobie jeszcze jeden ostatni telefon odebrać. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, ja raz jeszcze chciałem włączyć.
Proszę bardzo krótko, proszę pana, dobrze?
Proszę pana, mieszkania w Polsce to mieszkania deweloperskie, mieszkania na wolnym rynku. Bez stworzenia rynku, bez stworzenia tanich mieszkań czynszowych, bez taniego budownictwa czynszowego problemu mieszkania na działek się nigdy nie rozwiąże. Po prostu ludzie będą znajdowali się zawsze, znajdzie się jakiś procent ludzi, którzy będą z tych czy innych względów w trudnej sytuacji materialnej. I jedynym sposobem na to jest tanie czynszowe budownictwo. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy i przerwałem tutaj panu.
Panie redaktorze, czytając ustawę najnowszą, czyta się wyraźnie. Ogród służy do poprawy warunków socjalnych. No to co my tu więcej dyskutować możemy?
Ale to można, proszę pana, odebrać w taki sposób, że jeżeli mieszka pan w bloku, to na ogrodzie pan sobie poprawia warunki socjalne, bo pan tam ma świeże powietrze. To czego nie ma w bloku?
W bloku też jest świeże powietrze, panie redaktorze. Ale wracając do sedna. To nie myśmy stworzyli ten precedens zamieszkiwania. To nam pozwolono na takie. Wszyscy z nas, co tu są, wszyscy dostali przyzwolenie. Nikt nie zabraniał.
I zmuszono nas do tego.
Nikt nie. A dzisiaj żąda się od nas opuszczania mieszkania. To cóż, warunki moje socjalne są, powiedzmy, w tej chwili na 3+, to mam iść na klatkę schodową mieszkać gdzieś.
Rozumiem. Proszę panów, to dzisiaj jeszcze o tym było w naszym serwisie o 21:00. Prezes okręgowy tutaj PZD Okręgu Poznańskiego, Zarządu Okręgowego PZD w Poznaniu, Zdzisław Śliwa, zwołał konferencję prasową, uspokajał. Panowie tutaj już powiedzieli, że co innego PZD mówi, a co innego wydaje w dokumentach. Jeszcze jakiś komentarz, panie Rafale?
Ja bym jeszcze chciał dodać o tych mieszkaniach, co tak rozmawiamy. Proszę państwa, z praktyki wiem, bo w tamtym roku jako przedstawiciel ogrodu składałem około 40 wniosków o mieszkania do Urzędu Miasta. Nikt z naszego ogrodu nie dostał żadnego. Wszyscy dostali odpowiedź taką, że mają zaspokojone funkcje mieszkaniowe. Czyli tak naprawdę w tych kolejkach, o których mówimy do mieszkania, działkowcy nawet nie byli brani pod uwagę. Ich nawet nie wpisywało. Ich się w ogóle pomijało. Tego problemu nigdy nie było. Problem był, ale nigdy nie był zauważony.
Czyli tak naprawdę dla urzędników wy macie mieszkania?
Tak, dla urzędników mamy. To nie jest mieszkanie na ogrodach działkowych, to jest dla urzędników rozwiązanie ich problemu mieszkaniowego. Także oni wiedzą, zacierają ręce, im się udało, mamy ich z głowy. I myślę, że w tym momencie odbijają się właśnie skutki wieloletnich takich działań urzędników i naszego systemu. Nie?
To co? Zmierzamy pomału do końca.
No, miejmy nadzieję, że rozwiąże się jakoś to tak w miarę delikatnie. No liczmy na to, że te obietnice, które daje Polski Związek Działkowców, że te rozmowy z działkowcami będą, że to nie będą takie masowe wypowiadania, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. No ładnie brzmią te słowa. No chciałbym chociaż jeden dokument na ten temat widzieć, to w imieniu działkowców byłbym spokojniejszy, bo słowa to są słowa. Na przykład dzisiejsza konferencja prasowa. No fajnie, wszystko fajnie wygląda. Jak się to słyszy, ale jak na przykład w telewizji WTK widziałem taki urywek programu i zresztą w Gazecie Wyborczej jutro wyjdzie artykuł, ale jest już do obejrzenia na stronie internetowej, gdzie pan Śliwa poprosił działkowca, który miał pokazać tą złą stronę mieszkających, że wokół niego są trzech sąsiadów, którzy mieszkają, są uciążliwi. Wszystko fajnie, ładnie, pięknie wygląda, ale czy dobrym przykładem był ten działkowiec. Czyli jak zobaczyłem, bo to był działkowiec z mojego ogrodu, czy to była odpowiednia osoba broniąca Polskiego Związku Działkowców, a jednocześnie, według moich informacji, łamiąca prawo, mająca nadmetrażową altanę. Także
pozostawiamy to jako pytanie retoryczne. Rafał Zawadzki, prezes zarządu Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Forsycja oraz panowie Czesław, pan Józef i pan Sławomir byli naszymi gośćmi w tej audycji Rozmowa po Zachodzie. Dziękuję państwu za uwagę. Na jutro zapraszam w imieniu Agnieszki Gulczyńskiej, a dziś żegnają się Paweł Kretkowski, Rafał Regulski. Dobranoc państwu.
Dobranoc.
Rozmowy po Zachodzie.